No i to są też dobre pytania, aczkolwiek ja bym jeszcze wrócił z tymi pytaniami wcześniej o parę miesięcy, to znaczy do momentu, kiedy pani premier Gilowska była powoływana i biorąc pod uwagę, że zadania, które przed nią stawiano, były zadaniami kontrowersyjnymi, podjęła dość ryzykowne przedsięwzięcia uderzające, ja nie tylko... Bym tutaj się koncentrował na tych elementach, o których panowie z rządu mówili, ale też na przykład dotyczące zniesienia kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich wykonujących wolne zawody. To, jak sądzę, nie jest związane z mafią, ale jest dość ryzykowne, bo pokazuje, że te pomysły finansowe nie są takie...
Ale tego już nie ma.
Tak.
Panie prezesie,
tego już nie ma, ale pani premier została wystawiona i tylko mam takie pytanie. No, jeżeli ugrupowanie, które jest tak bardzo wrażliwe na punkcie lustracji, powołuje do rządu osobę, co do której wątpliwości zgłaszano i nie wiemy, czy słusznie, czy nie, to można powiedzieć, że tą osobę się po prostu wystawia, bo jeżeli podejmie jakiekolwiek działania radykalne, odważne, to na pewno ktoś ją uderzy i mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. W tej chwili będzie ta sprawa miała bardzo skomplikowany charakter, ponieważ w momencie odwołania pani premier Gilowskiej jej prawo do sądu lustracyjnego wygasło, bo znowu stała się osobą niepubliczną.
I nie ma prawa się bronić. Ale ile to będzie trwało? Ile to będzie trwało? A po drugie, teraz widzimy, jaka jest sytuacja. Jeżeli nie będzie sądu lustracyjnego, co się stanie z osobami, które będą w podobnej sytuacji jak pani Zyta Gilowska? Jaką będą miały szansę na obronę, kiedy rzecz się będzie, rzecz się będzie działa w zwykłych sądach,
przy sędziach,
przy całym szacunku, którzy nie będą potrafili rozróżnić ten dokument.
Ale pani zadała, przepraszam, ważne pytanie. Przecież to, co przewiduje projekt ustawy, popierany właśnie przez większość klubów w Sejmie, to jest właśnie jawność akt, no właśnie o to, co dopomina
ale
się
chodzi
pani...
chodzi o procedurę obrony, pani, no panie
ale
pośle.
Proszę mi dokończyć.
No pan się wyrwał do głosu.
O to, co dopomina się pani premier, to, żeby te materiały były jawne. W ogóle było zaskoczeniem dla mnie, że wobec niej zastosowano szczególny tryb właśnie ograniczający jej prawa, że pani premier przedłożeniem wniosku nie była zapoznana.
Nie, nie. Ale to nie mogło być zapoznana.
Pani
redaktor,
ja chcę powiedzieć tutaj,
drodzy... Państwo głosowali za taką ustawą.
Dokładnie,
ja
drodzy państwo, AWS po dojściu do władzy w 1997 roku zmienił ustawę lustracyjną i wprowadził taką procedurę. Jest informacja o wszczęciu, przesłuchanie osoby, w stosunku do której rzecznik interesu publicznego ma wątpliwości co do prawdziwości jej oświadczenia lustracyjnego. Następnie nie okazuje jej się dokumentów, dopiero po wszczęciu postępowania lustracyjnego przez sąd ona ma prawo zapoznać się z dokumentami. To jest ustawa lustracyjna, którą zmienił AWS właśnie w tym kierunku. I tu chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Ja naprawdę protestuję przeciwko włączaniu w jakiekolwiek gry i spekulacje pana sędziego Włodzimierza Olszewskiego. On jest rzecznikiem interesu publicznego, wykonuje swoje powinności na podstawie ustawy. Nie ma żadnych podstaw dzisiaj i nikt nie ma podstaw, bo my nie znamy tych akt, żeby kwestionować jego postępowanie. On wyraźnie mówi o tym, że on postępuje zgodnie z ustawą lustracyjną. Nie interesują go frakcyjne walki wewnątrz PiS-u. Nie interesuje go...
Ja mam zarzuty do niego.
Nie interesuje go to, co, kto, z kim, gdzie w PiS-ie. On po prostu wykonuje swoją powinność. I tak się stało. I chcę powiedzieć wyraźnie, na podstawie tej samej procedury, tu pan poseł Gosiewski już o tym mówił, w ubiegłej kadencji były wszczynane postępowania w stosunku też do osób, tak panie pośle, z lewicy i żadna z tych osób nie występowała z oskarżeniem przeciwko sędziemu Niedzińskiemu i żaden prokurator generalny wtedy, ani minister sprawiedliwości nie uzgadniał z tego z osobą lustrowaną, że ona złoży wniosek o ściganie rzecznika, no... O czym my mówimy? No nigdy tak nie było. Wy po prostu wyważacie drzwi. Tak było w przypadku Jarosława Kaczyńskiego i wszczęcia postępowania przez prokuratora generalnego. Tak jest dzisiaj. Stosujcie się do prawa obowiązującego w Polsce. Jest ustawa lustracyjna. Poczekajmy na normalne procedury.
Postępowania. Panie pośle, coś pan
dobrze,
myli.
Dobrze, dobrze.
Ja tylko chciałbym
nic nie myli, tylko
pan
ustawę przeczytał. Ja
Roman
Giertych,
pan powiedział, że pan ma jakieś zarzuty wobec
jeżeli pan poseł Kalisz mówi tutaj o tym, że nie było nigdy żadnych zarzutów, to chciałem przypomnieć sprawę pana Belki. I w tej akurat sprawie mogę słowo powiedzieć, dlatego że znałem materiały w tym zakresie. I w moim przekonaniu działanie rzecznika w odniesieniu do tej sprawy było nacechowane, jeżeli nie stronniczością, to niefrasobliwością w odniesieniu do faktu.
Tak czy owak, Zyta Gilowska jest ofiarą walk frakcyjnych i tego tumultu, który w tej chwili panuje w obozie rządowym. I
panie pośle, pan był w IPN. Przepraszam, kiedy pierwsza raz pojawiła się ta informacja z Zygmunta Wrzodaka, pan był razem z panią profesor w Instytucie Pamięci Narodowej. I dlaczego wtedy pani profesor, nie wiem, nie wystąpiła o oświadczenie, zaświadczenie, że jest osobą poszkodowaną, pokrzywdzoną?
No właśnie na tym polega różnica tamtego czasu i obecnego, myślę, w sytuacji Zyty Gilowskiej. Mianowicie wtedy mogła liczyć na pomoc, kiedy Wrzodak ją oskarżył, a w naszym przekonaniu bezzasadnie. Wtedy mogła liczyć na to, że Platforma Obywatelska pomogła jej znaleźć adwokata, który by wytoczył proces. Wtedy mogła liczyć na to, że ktoś z kierownictwa Platformy pójdzie z nią do Instytutu Pamięci Narodowej.
No ale widział pan te dokumenty?
Po to, żeby poprosić o wyjaśnienie, czy cokolwiek w Instytucie Pamięci Narodowej w tej sprawie jest, czy nie. Zgodnie z prawem odmówiono nam wtedy, odmówiono Zycie Gilowskiej pokazania jakichkolwiek dokumentów, w związku z tym żadnych dokumentów nie otrzymaliśmy. Tu nawiasem mówiąc, pewne informacje prasowe o tym, że ja widziałem jakieś dokumenty w tej sprawie, dość kategorycznie dementuje, bo wtedy nam po prostu tego odmówiono. Zresztą zgodnie z prawem nie mieliśmy o to żadnych pretensji. Tylko że wtedy Zyta Gilowska mogła liczyć na jakąś pomoc czyjąś. Dzisiaj została kompletnie sama, odrzucona, opuszczona, z rozpaczliwym głosem wołającym o pomoc do
Co by się takiego stało?
Tylko, proszę pana, to jest sytuacja zupełnie inna. Teraz
ale
jest wniosek,
panie pośle, przepraszam.
Nikt nie zostawia pani premier samej.
To, nie, została
pan,
sama.
To, co pan
sama
mówi, to jest nieprawdą. Wszyscy najważniejsi ludzie PiS-u wyrazili solidarność z panią premier.
Co daje ta solidarność, jeżeli nie będzie mogła mieć postępowania?
Daje to, że solidaryzujemy się z nią i dążymy do tego, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Jeszcze jedna sprawa. Panie pośle, no to jest denerwujące już.
Proszę pani, jest prezes PZ z zarzutami i nie ma problemu.
W wojnach frakcyjnych w PiS-ie, no proszę nie tworzyć pani po redaktor, prostu nieprawdziwych faktów.
Panie redaktor,
różnica między prezesem PZ-u a wicepremierem rządu 40.
Udowodnione są te zarzuty?
Nie, proszę pani, ale zawsze jest szansa na to, albo też nie ma takiej szansy, ale nie wiemy o tym, że takie zarzuty się mogą potwierdzić. A wtedy nie wiadomo. Poza tym ja rozumiem, że gdyby nie doszło do odwołania pani premier, to dzisiaj pani by tutaj mówiła, że proszę, rynki finansowe tego nie wytrzymają.
Proszę pani, rynki się naprawdę nie przytrzymują, nie przejmują tym, czy ktoś jest kłamcą lustracyjnym, czy nie,
przejmują
tylko czy jest dobry ekonomista.
Nie, przejmują się tym, czy
pani redaktor by nas inaczej
szansa
atakowała jako PiS, mówiąc, że gdzie nasza
postawa
prolustracyjna, więc
wykończyliście, że taki los.
Przepraszam bardzo, ale niech państwo mnie imputują. Proszę mi nie imputować, że ja bym mówiła, co bym mówiła. Ja tylko mówię, że trzeba było poczekać do wszczęcia postępowania przez sąd lustracyjny. Ale to mogę mieć własne zdanie.
Jeżeli chodzi o wykańczenie Zyty Gilowskiej, to Platforma Obywatelska w tym zakresie jest mistrzem.
Ja mogę sobie nie
zgodzić, żeby się nie w tej sprawie jeszcze wyjaśnić jedną sprawę. Ja tu miałbym pytanie do pana ministra Kalisza. Otóż, czy gdyby pan premier kilka dni poczekał do czasu, aż sąd lustracyjny rozpocznie działanie, bo mogłoby się okazać, że sąd lustracyjny po zapoznaniu się z materiałami oddali sprawę. I wtedy sprawa od razu wyjaśniona na, w ciągu powiedzmy 2-3 tygodni, tak? Bo w takim czasie są
drodzy państwo, ja chcę wyraźnie powiedzieć, że tu ja żadnego nakazu prawnego odwołania pani premier Gilowskiej nie było. Taki nakaz powstałby dopiero wtedy, w stosunku do każdej osoby, już abstrahując od tej, jeżeli sąd lustracyjny prawomocnie, również sąd najwyższy, stwierdziłby kłamstwo lustracyjne. Dopiero wtedy taka osoba traci prawo wykonywania funkcji publicznych przez 10 lat. Także czy premier odwołał w piątek, czy odwołałby tydzień później, czy w ogóle by nie odwoływał, to w sensie prawnym, powtarzam, było dopuszczalne.
Oczywiście. Natomiast ja sobie wyobrażam wszystkie działania pani premier i jej konferencji prasowej, i to, kiedy przychodzą dziennikarze i za każdym razem rozpoczynają konferencję od pytania, co z pani procesem lustracyjnym. Premier tego kraju nie może tak urzędować. To jest oczywiście straszliwie przykre, że tak jest, ale nie może urzędować premier, który ma takiego typu zarzut, ponieważ nie może wykonywać spokojnie swojej funkcji. Pan poseł Rokita tutaj mówi, że została sama. Mam nadzieję, że nie została sama. Odbyły się spotkania z panem premierem, z panem Jarosławem Kaczyńskim.
Wyciśnięta ekscytyjna i odrzucona przez rządzący.
Taka sytuacja każdego boli. Pana, niestety, tak to wygląda.
Jest taka, odrzucenie Zyty Gilowskiej to specjalność Platformy. Ja przypominam sobie, jak to działo się szereg miesięcy temu, jak państwo zwierzęczy atak prowadziliście na Zytę Gilowską.
W sprawie, która naprawdę miała mniejsze znaczenie dla jej życia publicznego niż ta, która dzisiaj.
To jest prawda i jeszcze trzeba powiedzieć pani redaktor, że wszyscy, wydaje mi się, wszyscy odczuwamy pewną sympatię do pani premier. Szczególnie, że te zarzuty są takie, no są zarzutami bardzo poważnymi, ale my publicznie nie znamy tak naprawdę, o co chodzi. To jest najgorsza rzecz. I ta nowelizacja ustawy, która w tej chwili jest prowadzona w Sejmie, ma uchronić nas przed sytuacjami kolejnymi takimi, gdzie ktoś coś mówi, a my naprawdę nie wiemy. My wiemy dzisiaj tylko to, że rzecznik postawił zarzut. Nie wiemy o co, nie wiemy na jakiej podstawie, nie wiemy jakie są powody, nie wiemy czy to w ogóle jest fikcja, czy nie fikcja. I taka sytuacja powoduje zło, które się dzisiaj zdarzyło, że my rozmawiamy na poziomie sympatii bądź braku sympatii do pani premier.
Odejście od spraw takiej Gilowski. Procedury sądowej będzie prowadziło do takiej sytuacji, że każda nowo znaleziona notatka czy nowe zeznanie
funkcjonariusza... Będzie powodowało oskarżenie i to totalne. Tak,
znaczy oskarżenie i skasowanie człowieka.
Dokładnie, jakaś tylko notatka panie, do kowca wrzucona będzie powodowała, że się niszczy człowieka. No wiecie o tym.
To nie jest prawdą, bo jest prawo do sądu.
Ale jakiego sądu? Nie sądu, który zna się na tych papierach. Sąd lustracyjny nie zna się na tych papierach.
Ale musi pani pamiętać jedną rzecz. Ta ustawa wprowadza szeroki obowiązek lustracyjny i jeden sąd Warszawy złożony z kilkunastu sędziów nie jest w stanie wykonywać po prostu
sądy w Polsce,
kilkadziesiąt tysięcy spraw. Jakieś nieporozumienie w jednej rzeczy, bo myśmy rzeczywiście prowadzili rozmowy w komisji na temat tego, jak ma wyglądać ta ustawa ostatecznie. Znaczy nasi przedstawiciele klubów i ze strony mojego klubu, ze strony Platformy Obywatelskiej były i są nadal dwa warunki poparcia tej ustawy. Pierwszy, pełna jawność dokumentów. Drugi, utrzymanie i rozbudowa sądu lustracyjnego, tak, żeby była sądowa kontrola winy bądź niewinności wszystkich osób podejrzanych.
Tak powinno być.
Bez tych dwóch warunków Platforma tej ustawy nie poprze.
No tak, bo jak nie będzie sądu lustracyjnego...
Wszystko wskazuje na to, że te dwa warunki zostaną spełnione.
No myślę, że to jest droga...
Tak powinno być, Roman Giertych, czy pan się zgadza z panem Rokitą?
Ja się rzadko,
w sprawie sądu lustracyjnego.
Ja się rzadko zgadzam z panem posłem Rokitą, aczkolwiek w sprawie jawności dostępu do teczek zgadzałem się z nim zawsze i mogę to potwierdzić również dzisiaj. Jeżeli chodzi o proces kontroli tych dokumentów, to powinna być jakaś procedura sądowa. Ja nie wiem, czy...
Natomiast zapewniona, więc...
Nie wiem, czy jest w stanie jeden sąd lustracyjny w Warszawie przerobić całość. Myślę,
że nie. Rozszerzeniu nie mamy wątpliwości, że nie jest w stanie, tylko problem polega na to, czy to oceniają specjaliści, czy sędziowie zajmujący się sprawami cywilnymi. No, na tym polega różnica. Już w tej chwili 90. rok. Po 7 latach funkcjonowania sądu lustracyjnego w Warszawie widać, że te sprawy są bardzo skomplikowane. I sędzia cywilny, który robi sprawę o rozgraniczenie czy o jakiś tam dług, no nie będzie w stanie, moi drodzy, po prostu rozstrzygnąć skomplikowanych spraw związanych z archiwami SBC.
Jak jest, to muszą być wyspecjalizowane wydziały lustracyjne przy sądach apelacyjnych.
Dokładnie.
Czy jest zgoda w tym stole na to, żeby były takie sądy?
Absolutnie tak, zgoda.
Znaczy, żeby sędziowie, którzy mają odpowiednie przygotowanie, to wykonywali, to jest jasne. Sprawa organizacyjna należy do Ministra Sprawiedliwości.
No, to dobrze, że się przynajmniej w tej sprawie zgodziliśmy. Nowy minister finansów, Paweł Wojciechowski. Od kiedy pan wiedział, że pan Paweł Wojciechowski będzie ministrem finansów? To jest dobra kandydatura.
Dokładnie wiedziałem od piątku do godziny 13. Natomiast...
No znowu czy, jakieś konflikty w PiSie, brak informacji.
A prezes Kaczyński od kiedy wiedział, bo też był zaskoczony.
Natomiast
to też jeżeli,
czy to jest dobra kandydatura, no z przeglądu
życiorysu... było napisane
z przeglądu życiorysu wygląda, że jest osoba kompetentna.
Kandydata ma lepsze informacje niż przewodniczący klubu parlamentarnego
ale
nie, PiS.
Ale dajmy dokończyć panu.
Sądzę, że to jest osoba, która ma duże doświadczenie natomiast na rynkach finansowych. Natomiast czy będzie dobrym ministrem finansów? Mam nadzieję, że tak. Ale o tej tą opinię będziemy mogli wydać za kilka miesięcy.
Krzysztof Filipek.
Pani redaktor, tu nie da się ani nic dodać, ani ująć. No trzeba dać szansę nowemu ministrowi. Zobaczymy, no przecież trudno oceniać kogoś poprzez doniesienia tylko i wyłącznie o jego dorobku. To jest również bardzo ważne dotychczasowym, ale na stanowisku ministra finansów, no jeszcze ten człowiek nie był. No należy dać szansę, zobaczyć.
Mamy niewielu byłych ministrów.
Tak, Waldemar Pawlak. Cała ta sytuacja jest o tyle zabawna i dziwna, że powołujemy ministra finansów w czasie, kiedy jest praca nad budżetem.
Ale to nie mogło być.
Nie. Ale
nie powinno być ministra finansów.
Moment. Pozwólcie, że dokończę zdanie. I powołujemy osobę, co do której panowie tutaj z koalicji mówią, że zobaczymy, poczekamy, może będzie dobrym ministrem. Ja myślę, że w PiSie
jest wielu ludzi o takich kompetencjach i takim doświadczeniu i politycznym, i administracyjnym, którzy mogliby podjąć się takich zadań, i to osoby, które są politycznie już zorientowane, wprowadzone, bo patrząc na charakterystykę zawodową można przypuszczać, że pan Wojciechowski zna się na rzeczy, ale z tego co widzę nie uczestniczył w ogóle w procedurach budżetowych, procedurach tych państwowych w zakresie takim, który dotyczy ministra finansów, więc to jest duże ryzyko. I obawiam się, czy to nie jest kolejna taka sytuacja, że za parę miesięcy będzie zmieniony, dlatego że znowu się zdarzy jakieś potknięcie i będzie okazja do tego, żeby powiedzieć, no to w takim razie podejmujemy następne